Witam wszystkich braterstwa, wszystkich słuchaczy, którzy zgromadzili się tutaj na tą uroczystość obchodzenia pamiątki śmierci naszego Pana Jezusa. Łukasz 22:7. Wtedy przyszedł dzień przaśników, którego miał baranek być zabity. Minęła 18. Według księżycowego kalendarza hebrajskiego rozpoczął się dzień 14 Nisan, czyli 14 dzień pierwszego miesiąca w kalendarzu hebrajskim. Obecnie zebraliśmy się tutaj, jak rokrocznie, aby przypomnieć sobie ostatnią wieczerzę naszego Pana, którą to ustanowił na pamiątkę swojej śmierci. Było to najważniejsze wydarzenie dla ludzkości. Jezus powiedział: to czyńcie na pamiątkę moją. Stosujemy się do tego zalecenia naszego Pana, tak jak uczniowie się stosowali, tak jak my również się stosujemy, aby obchodzić pamiątkę śmierci tego pozafiguralnego baranka Bożego, który złożył za nas samego siebie w ofierze, aby nas odkupić. Możemy obchodzić to święto, choćby nas było tylko dwóch lub trzech, bo nasz Pan powiedział, że gdzie jest dwóch lub trzech, ja jestem pośrodku was. A nawet możemy obchodzić to święto, gdy jesteśmy zmuszeni to robić indywidualnie. Czasami stan zdrowia czy różne okoliczności zewnętrzne nie pozwalają nam na to, abyśmy mogli się zebrać w zgromadzeniu zborowym. Chrześcijaństwo, ogół chrześcijaństwa jakby zarzucił nauki Słowa Bożego na ten temat i przykład, który dał pierwszy Kościół, pierwotny Kościół, co do zwyczajów, sposobu obchodzenia tej pamiątki. W ogóle mało jest w chrześcijaństwie takich, co obchodzą tą wieczerzę pamiątkową. Są też tacy, zwłaszcza protestanci, którzy obchodzą tą pamiątkę co tydzień, w każdą niedzielę, inni co miesiąc, jeszcze inni co trzy miesiące. Co prawda czas i pora roku zdaje im się tutaj obojętna. Wydawałoby się, czym częściej obchodzimy to święto, to przykładamy do niego większe znaczenie i tym jest ważniejsze dla nas. Ale nie tak nakazał nasz Pan. Gdy tak często powtarzamy obchodzenie takiego święta, to ono wtedy traci jakby na ważności swojej powadze. Gdy obchodzimy je co rok, jakby przygotowujemy się, można powiedzieć, przez cały rok do tego święta i wtedy ono zyskuje taką powagę, patos i wtedy możemy głębiej się zastanowić, co ono ze sobą w ogóle niesie. Ci, co obchodzą tą pamiątkę w każdą niedzielę, uzasadniają ten wybór wersetami z Dziejów Apostolskich, które mówią, że uczniowie spotykali się na łamanie chleba pierwszy dzień po sabacie, czyli w niedzielę. I niektórzy uważają, że to może być obchodzeniem Pańskiej Wieczerzy. Ale to był zwyczaj pewnej wieczerzy. Uczniowie, aby upamiętnić to zmartwychwstanie naszego Pana, to, że ukazywał się po zmartwychwstaniu zwykle w pierwszy dzień po sabacie, gromadzili się wspólnie i spożywali, ucztowali jakby, spożywali pokarmy. Ale jak mówią na przykład różne wersety, to nie było obchodzenie pamiątkowej wieczerzy naszego Pana. To by było po prostu takie inne spotkanie uczniów na łamanie chleba. List Judy mówi, że nie wszyscy, którzy brali udział w tych w tym łamaniu chleba, w tych ucztach, nie wszyscy byli prawdziwymi braćmi, lecz spotykali się tam często ludzie, nie uczniowie naszego Pana. Te uczty braterskie, ten zwyczaj nie był wcale polecony przez naszego Pana, ani również przez apostołów. Po prostu tak się przyjęło, był to odruch wdzięcznych serc i była to pamiątka zmartwychwstania Pańskiego w niedzielę. Ci, co obchodzą wieczerzę pamiątkową w południe, w niedzielę, raz w miesiącu lub raz w kwartale, nie mają żadnej podstawy do tego zwyczaju. Chyba że biorą za podstawę słowa apostoła Pawła: ilekroć pić będziecie. Można interpretować te słowa, oni tak interpretują, że to daje wolność jakby obchodzenia tej pamiątki, ile się chce. Ile chcemy, to możemy to obchodzić. Apostoł tutaj Paweł, właściwie zrozumiewając te słowa, można powiedzieć, że kiedykolwiek to czynimy, czyli kiedykolwiek obchodzimy tą pamiątkę, śmierć Pańską opowiadamy. Czy jakby przypominamy sobie właśnie śmierć Pańską i jej wartość dla nas. Wieczerza Pańska była zamierzona, aby zajęła miejsce dorocznego święta przejścia, czyli zachowania pierworodnych od śmierci w Izraelu. Kiedy ich życie było w niebezpieczeństwie i zachowane było jedynie pod osłoną krwi figuralnego baranka, tak jak było to w figurze. Pamiątka tego wydarzenia mogła być obchodzona jedynie w rocznicę, tak jak nasz Pan to obchodził co roku, tak i uczniowie, i Żydzi również obchodzili to święto co roku. Nie przyszło im wcale do głowy, żeby obchodzić to w jakimś innym czasie częściej niż co roku. Tak jak każde ważne święto obchodzimy rokrocznie, czy jakieś urodziny, czy rocznice śmierci, czy nawet święta, które teraz są przed nami, to one są jakby co roku obchodzone. Zwyczaj ten obchodzenia co roku pamiątki został zachowany do 4 stulecia, dopóki nie został obalony przez Sobór Nicejski. Tam zostało dokonane wielkie odstąpienie przepowiedziane przez apostoła. Cytat z Moszejma z historii Kościoła, strona 528. Pod koniec drugiego stulecia pomiędzy chrześcijanami, a innymi szczególnie tymi, co należeli do Kościoła Rzymskiego, powstał wielki spór. Azjatyccy chrześcijanie byli zwykli obchodzić pamiątkę ostatniej wieczerzy pańskiej i jego śmierci w 14 dniu pierwszego miesiąca żydowskiego. Twierdzili, że zwyczaj ten zaprowadzony był przez apostołów Filipa i Jana. Ci, co obchodzą pamiątkę w innym czasie, nie myślmy, że oni są potępieni przez Pana. Nie znajdujemy się bowiem pod literą zakonu, ale pod przymierzem łaski. Ci, co biorą w prostocie serca udział w tych częstych pamiątkach, chociaż może stracili właściwy czas obchodzenia tych pamiątek, ale na pewno wiele z nich jakby prawdziwe znaczenie tej pamiątki obchodzi. Dlatego Jezus to również ceni, Bóg i Jezus, jeżeli właściwe jest nastawienie serca, czyli upamiętnienie śmierci naszego Pana, to On to nie patrzy na to, że jakby obchodzą to w innym czasie. Ale jeżeli rozumiemy właściwy czas na obchodzenie tej pamiątki, to na pewno będziemy jako prawdziwie poświęceni stosować ten czas, stosować jego to właściwe zarządzanie w właściwej formie, czyli obchodzić to rokrocznie. Nie tylko właściwy czas obchodzenia pamiątki został zaniedbany, a także właściwe znaczenie tych symboli. Błędy trynitarzy, które w trzecim stuleciu zostały wprowadzone do chrześcijaństwa z pogańskich filozofii często, zaćmiły ten prawdziwy obraz, zaćmiły umysł dzieci bożych, właściwe zrozumienie ofiary, jaką nasz Zbawiciel złożył, ofiary okupowej za nas. Figuralny baranek u Żydów był obrazem na Chrystusa i był jedzony w całości, oprócz krwi, którą kropiono domy dla ochrony jako pojednanie przez Izraelitów. Podobne emblematy, przez które mamy my przypominać sobie prawdziwego baranka Bożego, chleb i wino. Chleb i wino przedstawia ciało i krew naszego Pana. Jako człowiek Pan nasz był chlebem żywym, literalnie chlebem żywota, który zstąpił z nieba, aby dać żywot światu. Ilustracja ta jest bardzo trafna. Ludzkość zamiera z powodu braku życia i potrzebuje jakiegoś pokarmu pełnego życiodajnych składników, które by wstrzymały działanie śmierci i przywróciły pierwotną doskonałość straconą w Adamie. Ludzie przez 4000 lat szukali wyjścia, szukali tego życiodajnego chleba i dopiero kiedy ten prawdziwy chleb żywota zstąpił z nieba w postaci naszego Pana Jezusa, wtedy gdyby kto jadł z tego chleba, czyli przyswajał sobie to, co nasz Pan jakby złożył, będzie żyć na wieki. Czyli jeżeli ktoś wiarą przyjmie sposoby, jakie Bóg przygotował przez Jezusa dla zbawienia ludzkości, przyjmuje tą łaskę żywota, którą przez Jezusa została dana, to wtedy będzie mógł żyć wiecznie. Pan symbolicznie nazwał to jedzeniem jego ciała. Syn Boży jako istota niebiańska, czyli duchowa, którą był wcześniej, nie mógł być życiodajnym chlebem dla człowieka. Gdyby on swoje duchowe ciało oddał jako chleb, my będąc odmiennej natury nie moglibyśmy tego przyswoić, gdyż duchowe ciało różni się od ludzkiego. Dopiero gdy nasz Pan stał się człowiekiem, gdy wyniszczył swoją starą naturę anielską, jak Biblia mówi, aby stać się człowiekiem i urodzić się w łonie Marii jako doskonały zarodek, Bóg przeniósł jakby ten zarodek z tej starej duchowej natury w łono Marii, i on urodził się jako doskonałe dziecko, później rozwijał się jako doskonały chłopiec i w 30 roku życia uzyskał ludzką doskonałość. Bezgrzeszny był w ciele, jak również oczywiście miał doskonałą moralność, gdyż on nigdy nie zgrzeszył. Wtedy dopiero ten doskonały człowiek mógł być, jakby stać się tym życiodajnym chlebem dla człowieka. On złożył właśnie to swoją doskonałą ludzką naturę za człowieka, abyśmy mogli z tego korzystać, aby to stało się dla nas chlebem żywota. Jak możemy jeść ten chleb żywota? Jeżeli coś byłoby umarłe, gdyby nasz Pan umarł, że tak powiem, śmiercią naturalną, jak to się mówi, chociaż śmierć naturalna dla znających Biblię coś takiego nie istnieje, naturalnym stanem dla boskich stworzeń, jakim jest człowiek, jest życie, jest stan życia. Tylko Jezus przez grzech utracił, znaczy Jezus, Adam przez grzech utracił ten naturalny jakby stan i został skazany na proces umierania i w tym całe jego potomstwo. Także gdyby Jezus umarł gdyby Jezus umarł, to nie nadawałby jakby przez warunki jakieś, gdyby zgrzeszył i umarł, to nie nadawałby się jako ofiara dla człowieka. Musiał zostać zabity, jakby z własnej woli się na to zgodził, aby oddać swoje doskonałe życie. I Bóg tak przygotował zewnętrzne warunki, że został zabity jako doskonały, bezgrzeszny człowiek. I wtedy stał się dla nas ofiarą, która daje nam życie. On sobie zasłużył na doskonałe życie swoim postępowaniem, brakiem grzechu, gdyż Bóg powiedział, jeżeli będziesz wypełniał prawa zakonu, bo Jezus był pod zakonem danym Żydom, to będziesz żył, jeżeli doskonale będziesz wypełniał te prawa. I on właśnie wypełnił te prawa doskonale i uzyskał właśnie prawo do życia. I według boskiej sprawiedliwości tylko on sam z własnej woli mógł oddać prawo do życia na rzecz człowieka. I on to właśnie zrobił. Oddał swoje życie, aby mógł... zewnętrzne warunki spowodowały to, że został ukrzyżowany i mógł złożyć swoje życie doskonałego człowieka za okup. Okup, czyli równoważna cena za Adama i za całe jego potomstwo, które z nim straciło życie. Dziedzicznie odziedziczyło grzech i w Adamie straciło życie. Dlatego my jako uczniowie Jezusa możemy przyswajać to życie, te prawa życiowe, które on oddał za nas, i możemy mieć dzięki temu pokój z Bogiem, gdyż on jakby przykrywa nasze niedoskonałości swoją zasługą i Bóg uznaje nas jako doskonałych i możemy mieć pokój z Bogiem, rozwijać swój charakter. W różnym czasie było to realizowane w różny sposób, ale nie będziemy wchodzić w tak głębokie szczegóły. Najważniejsze to jest to, że dzięki ofiarze naszego Pana, pozafiguralnego baranka, możemy mieć pokój z Bogiem, przyswajając sobie te prawa życiowe. Tyle, ile nam potrzeba, bierzemy z Jego ofiary. Bóg nam jakby przykrywa to, co jest w nas niedoskonałe, Jego doskonałością. Ten chleb żywota, który On dał za nas, nie jest to prawda. Prawda, można powiedzieć, jest innym życiodajnym chlebem. Można by przypuszczać, że karmienie się prawdą, karmienie się prawdziwą nauką o Jezusie i Bogu nas może usprawiedliwić lub dać nam prawo do życia. Na przykład, jeżeli wierzymy w kazanie naszego Pana na górze lub jego nauki, to daje nam to życie. Jest to oczywiście symboliczny pokarm również, gdy jest to jedzone jakby po lub razem z barankiem. Lecz bez tego baranka jakby te pokarmy nie są, są niestrawne. Same te pokarmy, jeżeli ktoś nie spożywał baranka, mogą być dla niego bardzo niestrawne lub nawet mogą niektórych zbiera na wymioty, że tak powiem, gdy słyszą boską prawdę, jeżeli tak naprawdę nie przyjęli baranka Bożego do serca. Nawet 12 apostołów, dopóki nie przyjęli baranka, kiedy on był zabity i nie przyswoili sobie wiarą tego pokarmu, tej ofiary Jezusa, nie rozumieli jakby tej prawdy Bożej do końca. Nie mogli właściwie spożywać pokarmu, jakim jest prawda. Dopiero gdy nasz Pan złożył ofiarę, gdy oni mogli zostać spłodzeni z ducha, gdy przyjęli wiarą tego baranka, jego ofiarę, to wtedy dopiero dostali zrozumienie pełne prawd Bożych. Wszystko, co on tutaj zdobył, czyli życie i prawo życiowe, złożył na naszą korzyść. Aby my, którzy nie mamy żadnych przywilejów, Adam, który stracił wszystkie przywileje, prawo życiowe, prawo do życia, mógł takowe otrzymać w Jezusie i być uwolniony od śmierci. A w tym w Adamie cały ród Adamowy, w tym również i my. Jezus oczywiście, aby mógł złożyć tą ofiarę, musiał zostać przygotowany przez Boga w pewien sposób, żeby on mógł żyć dalej, gdyż bez zmartwychwstania on jakby ta ofiara nie mogłaby się do końca, jakby plan Boży nie mógł być wykonany, korzyści wypływające z tej ofiary. On został spłodzony z ducha w 30 roku życia do nowej natury, przy chrzcie w Jordanie i jakby rozwinął sobie nowe stworzenie, coś takiego, co w Biblii jest opisane. Zyskał sobie prawo do jakby natury boskiej, które Bóg mu dał i przy śmierci mógł złożyć właśnie to doskonałe człowieczeństwo. A Bóg go nagrodził naturą boską. Jako swojego syna, oczywiście niższego od Boga, ale podobnego w naturze. I dzięki temu, że później po 3 dniach zmartwychwstał do boskiej natury, może realizować jakby to, na co sobie zasłużył. Czyli może realizować plan restytucji człowieka. Czyli ponowne doprowadzenie go do doskonałości. I ta restytucja jest już bardzo blisko. Na początku wybrał swoich najwierniejszych uczniów, którzy tak jak on stali się jego ciałem Chrystusowym, bo Chrystus to nie jest jednostka, to jest głowa, czyli Jezus i ciało, 144 tysiące i on jakby wybierał swoje kadry, a później ten czas już jest blisko, będzie mógł zastosować tą ofiarę dla całej ludzkości w Królestwie Bożym, które jest już tuż. Można powiedzieć, że grzech Trąd symbolizuje grzech. Można powiedzieć, że my wszyscy jesteśmy jakby dotknięci grzechem, czyli trądem. Wszyscy, Adam i jego dzieci. I ten chleb, który jest przyswajany wiarą, można go spożywać jako lekarstwo na ten trąd, żeby się wyleczyć, musi go spożywać każdy grzesznik, każdy trędowaty osobno, osobiście. Nie może jakby ktoś za kogoś spożyć. Każdy musi jakby to lekarstwo w postaci naszego Pana przyjąć osobiście, żeby wyleczyć się z grzechu. Nie możemy też jeść naszego Pana nieświadomie, bez świadomości, co ta ofiara nam daje, gdyż wtedy nic nam to nie da. Żeby się wyleczyć z tego grzechu, żeby przyswoić naszego Pana w rzeczywistości, musimy poznać Go. Możemy to zrobić w obecnym czasie, ale wiemy, że obecnie bardzo mało osób poznaje naszego Pana w tym właściwym znaczeniu. Bardzo mało osób się interesuje Biblią, czyta Biblię, zgłębia. Ale tak jak mówiłem już, ten czas Królestwa Bożego przychodzi i wtedy wszyscy będą... Będzie powszechny, jakby powszechna świadomość o naszym Panu, powszechna wiedza będzie, aby każdy, kto nie poznał teraz naszego Pana, mógł się dowiedzieć, co, z czym jego ofiara się wiąże, jaki był jej cel, jak mogę uzyskać własne zbawienie. Ten czas powszechny nadejdzie w krótkim czasie. W tysiącleciu wszyscy będą w realny sposób mogli przyjmować Chrystusa jako Syna Bożego, jako ten pokarm żywy. Czyli to, co im będzie brakowało, Chrystus nam będzie przykrywał i w taki sposób Bóg nas będzie widział jako doskonałych i będziemy rozwijać sobie charaktery, aby dojść do zupełnej doskonałości. Chociaż my obecnie nie robimy tego w sposób taki jak w tysiącleciu, będzie w rzeczywisty, jest to nam przypisane, ta zasługa naszego Pana, ale dzięki temu już możemy rozwijać nasze charaktery i jakby udoskonalać się dzięki tej zasłudze naszego Pana. Kto by jadł ten chleb albo pił ten kielich niegodnie, sąd sobie samemu je i pije, nie rozsądzając ciała pańskiego, jak to mówi 1 Koryntian 11 rozdział od 27 do 29. Ci, co nie uznają tej chrystusowej ofiary, ich prawdziwego znaczenia, można by przyrównać ich winę do tych, co zabili Jezusa w takim samym znaczeniu, jak było z Żydami, gdy wołali: krew Jego spadnie na nas i na dzieci nasze. Tak jak Żydzi zadeklarowali się, że są współwinnymi przelania krwi naszego Pana. Tak można uznać winę tych, co jedzą jakby pańskie ciało i krew, a w rzeczywistości nie uznają znaczenia, że jest to okup. nie jest dobre też tutaj, jeżeli podchodzimy do tego lekkomyślnie, nie jakby tej głębi prawdziwej nie odczuwamy prawdziwego zrozumienia, czym to dla nas jest i przyjmujemy to ciało i krew Pana niegodnie. Pamiątkę śmierci naszego Pana mogą przyjmować wszyscy poświęceni, tak jak uczniowie, apostołowie, najbliżsi przyjmowali, spożywali z Nim tą wieczerzę. Mogą przyjmować to również ci, którzy się poświęcili w sercu, ale jeszcze nie okazali tego przez symbol chrztu. Niech takową przyjmują, ale niech w najbliższym czasie okażą to przez symbol chrztu, swoje poświęcenie w sercu. Możemy to przyjmować właśnie w gronie społeczności braterskiej, ale nie powinni tego przyjmować ci, którzy są wyłączeni ze społeczności braterskiej. Zadbajmy o to, aby w miarę możliwości oczyścić się z kwasu grzechu. Kwas symbolizował grzech, tak jak Żydzi oczyszczali swoje domostwa. Tak jak również my przed tą pamiątką oczyśćmy się z grzechu w miarę możliwości. Wiadomo, że nie jesteśmy się w stanie całkowicie oczyścić. Ale przed pamiątką szczególnie powinniśmy się oczyścić, aby z powagą ocenić to, co zrobił dla nas Pan Jezus. Musimy sobie przyswoić te zasługi ciała naszego Pana, aby w przyszłości uzyskać życie wieczne, aby rozwijać swój charakter, który by się nadawał w przyszłości do życia wiecznego. Zachęcamy więc wszystkich wiernych, wszystkich, którzy prawdziwie rozumieją tę ofiarę, to czyńcie na pamiątkę moją, na pamiątkę tej właśnie ofiary okupowej Jezusa. I przyjmujmy i oceniajmy w zupełności usprawiedliwienie od naszych grzechów.